W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, witam państwa, panie Adamie.
Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry państwu.
Zimni ogrodnicy chyba troszkę już za nami, w polityce gorąco, gorące tematy dzisiaj przed nami.
Chyba. Tak, to prawda, czekam już na to ciepełko z utęsknieniem, natomiast w polityce jest tak, jak się no, można więc, było tego spodziewać.
Wydaje się, że w polityce więcej chłodu, powinno być odwrotnie jak w pogodzie. Złamy dzisiaj tradycyjny porządek naszych rozmów i zacznijmy od wtorku, a nie od poniedziałku, jak zwykle, jako że te rozmowy, tak mi się wydaje, tematy poniedziałkowy i środowy mają pewien wspólny mianownik i możemy je w pewien sposób komentować łącznie. Zatem we wtorek dyskutowaliśmy o premierze filmu Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, w którym poddaje krytyce zjawisko pedofilii w kościele. Pytaliśmy słuchaczy, co robić, aby lepiej chronić dzieci, jak karać tych, którzy dopuszczają się tego rodzaju przestępstw i w jakim kierunku powinny iść legislacja, edukacja i prewencja. Posłuchajmy.
To nie jest prawda, że to jest walka z kościołem. To nie jest prawda. Chciałbym to mocno podkreślić. To jest walka przeciwko pedofilom w ochronie dzieci. To jest istota rzeczy. To nie jest walka z kościołem. Jeśli tak mówią ci z Prawa i Sprawiedliwości, to po prostu mamią naród.
Mam już trochę lat. Byłem wiele, wiele lat ministrantem. Służyłem od Podhala aż po ziemię lubuską. Proszę mówić, że nigdy nic mnie nie spotkało złego ze strony księży. Zawsze było wszystko odwrotnie, także pewnie jak w każdym środowisku są, to nie jest walka z pedofilią, tylko to się przeistacza walka z kościołem, a kościół to jesteśmy my wszyscy, porównuje nas się do błota, do świń, wszystkiego, także to idzie w drugą stronę.
Problem kościoła polega na tym, że każdy z księży pedofilów, który został odkryty, czy wykryty, czy pokazany, nie został ukarany. Problem polega na tym, że świat kościoła, kler, utrzymuje swoje czarne owce i nie daje możliwości ich skarania. I tu jest problem. To denerwuje.
Panie Adamie, z mojej analizy tego tematu wynika, że mamy do czynienia nie tyle z walką z pedofilią, co kontynuacją ataku na Kościół, co jest niejako antyklerykalną agendą Unii Europejskiej.
Z tym się można zgodzić, ale też ja w swoim imieniu muszę powiedzieć, że ten film oczywiście jest potrzebny, jak każdy film, który pokazuje charakter tego zjawiska. Jest też film pana Latkowskiego, traktujący o pedofilach
na półce odłożony,
bez koloratek i o dziwo on został odłożony...
O aferze pedofilnej na Dworcu Centralnym.
Tak jest i on został odłożony na półkę. Sam Sylwester Latkowski apeluje teraz do prezesa telewizji, żeby ten film pokazać. I ja myślę, że ten film powinien zostać pokazany nie tyle dla równowagi, żeby coś próbować, że tak powiem, udowadniać, czy osłabiać,
jakąś,
czy osłabiać wymowę,
wygłosić,
tak, wymowę filmu Braci Sekielskich, tylko żeby pokazać, że zjawisko pedofilii jest zjawiskiem o bardzo szerokim zasięgu i nie dotyczy ono tylko ludzi kościoła. I teraz ci, którzy próbują coś na filmie Braci Sekielskich ugrać politycznie, a
no
są
właśnie
tacy, bo ja obserwuję ich dużą aktywność zarówno na Facebooku, na Twitterze, pokazują się również w licznych wypowiedziach telewizyjnych. Moim zdaniem niewiele na tym ugrają. I to jest też nie tędy droga, żeby z tym zjawiskiem pedofilii walczyć. Nie należy tego zjawiska upolitycznić.
Ja obserwuję z pewnym zażenowaniem. Pragnąłbym jak najbardziej uniknąć pewnych radykalnych ocen tych polityków, ale ten amok, jaki ogarnął niektórych polityków opozycji, bo to trudno nazwać jakąś zdrową krytyką czy wypowiedziami pełnymi sensu. Raczej to jest rzecz jakby na skraju pewnego, tak jak napisałem, amoku.
Ale, taki... ale ten amok, przepraszam, że wchodzę w słowo, ten amok obróci się przeciwko autorom najbardziej niewyważonych, czy też można czasem powiedzieć szaleńczych wypowiedzi.
Ja nie chciałbym tutaj rozpatrywać rozpatrywać, kto komu bramkę strzeli tymi zjawiskami. Natomiast chodzi o to, że wydaje mi się, że ten amok świadczy o tym, że nie chodzi o rozwiązywanie problemu, jakim jest ochrona naszych dzieci przed rozmaitymi zjawiskami, które spadają na nie ze świata dorosłych, ale chodzi tak naprawdę o dowalenie PiS-owi pałką o nazwie pedofile.
To co do tego, co do takiej oceny się zgadzamy oczywiście, panie
Krzysztofie, jest
z sobą.
A problem jest jakby szerszy. Rozmawialiśmy tutaj nieco wcześniej i właściwie to jest zjawisko kulturowo-cywilizacyjne o bardzo skomplikowanym, jakby to powiedzieć, i dosyć nieuchwytnym naukowo jakby niuansach. I tutaj bardzo łatwo jest jakby zapomnieć się w ferworze walki politycznej, wylać dziecko z kąpielą lub powiedzieć coś kompletnie nonsensownego. Słyszałem głosy, że to celibat jest winny temu,
że
PiS jest winny temu.
No,
także
padają
jakby rozmaite tezy i brak jest w tym wszystkim rozsądku. I mam takie przekonanie, że powinniśmy nakłaniać wszystkich do tego, aby na tą sprawę spojrzeli z pewną troską
z dystansem
nie dali się wodzić na pokuszenie rozmaitym łatwym tezom.
Takim łowcą kapitału politycznego. Warto zgłębiać wiedzę na temat tego zjawiska i nie ulegać pokusie, że ono może dotyczyć tylko jakiegoś jednego wybranego środowiska.
I tak chciałbym taką zakończyć konkluzją, że właściwie wszelkie próby rozgrywania politycznego nieszczęścia, jakie zdarza się niektórym dzieciom, jest moim zdaniem łajdactwem zwyczajnym, zyskiwaniem sobie na cudzym nieszczęściu jakby popularności jest czymś niegodne ludzi uczciwych.
Tak i z tym się zgadzam.
Bo w tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wróćmy zatem do poniedziałku. W poniedziałek wrócił temat reparacji wojennych oraz restytucji mienia pożydowskiego na podstawie ustawy amerykańskiej 447. W Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem Marsz Stop 447. Prezes Jarosław Kaczyński twierdzi, że Polska nie ma żadnych zobowiązań finansowych związanych z wojną. Politycy PiS-u szereg bardzo gorących deklaracji w tej sprawie zwracali, typu nie oddamy guzika, non possumus i tak dalej, no pasaram, przepraszam, i tak dalej, i tak dalej. Pytaliśmy zatem w otwartym mikrofonie, czy Polska ma powody, aby obawiać się skutków ustawy 447 i jak z polskiej perspektywy najlepiej rozwiązać problem wzajemnych roszczeń wynikających z rozpoczętej przez Niemcy i Rosję wojny. Posłuchaj.
Ta ustawa 447, ona powstała po to, żeby jakby przymuszać państwa, którym podlegają, czyli państwa Europy Środkowej, w tym Polski przede wszystkim, żeby stworzyć tak zwane ustawodawstwo właśnie pod to, aby te roszczenia bezpodstawne, czyli bezdziedziczne, po prostu zrealizować, tak?
Jak można ustalać jakąś tam ustawę, tą 447, konkretnie w Ameryce, dotyczącą Polski? Polska decyduje.
Myślę, że ta ustawa nie powinna dotyczyć Polski, ale przy rozmowach z USA, Izraelem o modernizacji polskiej armii mogą być te argumenty wykorzystywane.
Państwo Izrael potrzebuje bardzo dużo pieniędzy, bo wiadomo, konflikty, militaria i tak dalej, finansowo USA wspomaga Izrael co roku z transzami pieniężnymi.
Mam takie przekonanie, że tutaj za pomocą tej ustawy 447 opozycja próbuje przycisnąć PiS do ściany w ramach wywołania jakiejś mikrowojenki też przedwyborczej, bo mam takie przekonanie, że sprawa relacji polsko-żydowskich należy do tematów nadzwyczaj trudnych politycznie z oczywistych względów, o których politycy PiS nie mogą na głos powiedzieć, natomiast o którym dosyć łatwo zapominają politycy opozycji. Nie jesteśmy krajem w pełni samodzielnym i zależymy od, można powiedzieć, od koniunktury politycznej także w Stanach Zjednoczonych, na którą ma wielki wpływ to, co lobby, nazwijmy to proizraelskie czy prożydowskie, rozgrywa w Waszyngtonie.
Ta sprawa rozgrywana jest na kilku poziomach i w kilku takich różnych, powiedziałbym, wymiarach czasoprzestrzennych. To jest konflikt wywoływany czy też nagłaśniany, cała sprawa jest nagłaśniana przez polityków Konfederacji w ramach prowadzonej przez Konfederację wojny z Prawem i Sprawiedliwością. I to widać
w ramach podcinania prawego skrzydła PiS-u.
Bardzo wyraźnie. Po prostu politycy Konfederacji walczą o elektorat prawej strony i mają nadzieję, że uda się urwać PiS-owi kilka punktów procentowych. Zobaczymy, czy ta kalkulacja okaże się słuszna. Stąd też bardzo mocne deklaracje polityków Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, że nic się nikomu w ramach tej ustawy 447 nie należy, bo Polska już swoje zobowiązania wykonała. I teraz jak to wygląda od strony prawnej? Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli byt, o którym się często mówi, że był niesuwerenny, niesamodzielny i trwa dyskusja, czy skutki prawne istnienia PRL-u są obowiązujące, ale ja pragnę zwrócić uwagę na to, że w tak zwanych ustawach indemnizacyjnych Polska Rzeczpospolita Ludowa oddała 40 milionów dolarów Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone przyjęły te pieniądze, Kanada również i 12 innych krajów europejskich za mienie obywateli tych krajów, które zostało znacjonalizowane przez komunistyczne władze PRL. Czyli to odszkodowanie się należało, zostało wypłacone. Sprawa powinna zostać uznana za zamknięta, za zamkniętą. Oczywiście nie ma takiego porozumienia dotyczącego Polski i Izraela, co tworzy napięcia na tej linii. Ale ustawa 447 dotyczy mienia bezspadkowego. I to jest jak gdyby też inny wymiar tej całej historii. Polska zwróciła już część. Może wszystko. Ja nie znam dokładnych rozliczeń i nikt ich nie zna w Polsce, z tego co zdążyłem się zorientować po przebiegu dyskusji, gminom żydowskim, mienie komunalne gminom żydowskim zostało zwrócone.
Takie działanie.
Teraz proszę też zwrócić uwagę na to, że wokół tej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, aferę odłóżmy na bok, a zostawmy to jej, powiedzmy, racjonalne jądro, czyli oddawanie mienia także obywatelom żydowskim, którzy mieli prywatne kamienice czy inne udziały w gruntach.
No jeśli potrafią to tego dowieść, to no właśnie, otrzymują zwrot.
Otrzymują jak najbardziej. Jest to okazja dokonywania wielu nadużyć, jak już pokazała Sejmowa Komisja, więc nie będziemy w to wchodzić. Więc ten proces się dzieje. Natomiast oczywiście są środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych, bardzo wpływowe politycznie, które lobują, żeby jeszcze coś od Polski,
wielki biznes.
Tak, żeby jeszcze coś od Polski wyrwać. I oczywiście no, tutaj trzeba stać twardo na gruncie obowiązującego prawa i stąd też rację ma Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, że to, co zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi miało zostać oddane, zostało oddane. Natomiast obywatele Izraela mają prawo dochodzenia przed polskimi sądami, jeśli udowodnią, że mają spadkobierców.
Znaczy, mnie się wydaje, że mamy do czynienia w duchu troszeczkę z usłyszeniem, mówi się, maskirowką. To znaczy, my mówimy o roszczeniach żydowskich tak naprawdę jako pewnego rodzaju nakładce na roszczenia pewnych grup, nazwijmy to biznesowo-lobbystycznych.
Z całą pewnością
których moim zdaniem nie należy łączyć wprost ze środowiskami żydowskimi. Oni posługują się tylko tym elementem Holokaustu jako pewnego rodzaju łomem, w którym próbują jakby dorwać się do polskich pieniędzy. Takie mam wrażenie.
I
trzeba to bardzo, bardzo subtelnie rozdzielać i nie obarczać winą za te roszczenia, czy moim zdaniem nonsensowe, jakby całej żydowskiej diaspory.
Jeden z publicystów izraelskich jest autorem określenia przedsiębiorstwo Holokaust.
I ono chyba działa bardzo dobrze.
I on w jednej ze swoich książek pokazuje mechanizmy funkcjonowania tego, co on sam nazwał przedsiębiorstwo Holokaust.
Ja mam wrażenie, że polskie władze będą w tej sprawie musiały jeszcze bardzo wiele zabiegów uczynić, abyśmy się czuli bezpieczni, a być może nigdy nie będziemy się czuli bezpieczni przed potęgą tego biznesu nazywającego się przemysł Holokaustu.
Wszyscy ci, którzy uważają, że II wojna światowa, jej skutki się już skończyły, mają okazję przekonać się, jak myślą w sposób ahistoryczny.
Przy okazji jakby zadam panu pytanie, czy pan wie, kiedy Grecy spłacili dług, który zaciągnęli w banku na powstanie greckie w 1820, w latach 20. XIX stulecia?
Tego nie wiem. Tego nie wiem, kiedy spłacili.
Po 190 latach.
No ale nie jestem zdziwiony, bo Niemcy spłacały reparacje Francji i Wielkiej Brytanii przez ponad 90 lat.
A Rosjanie jeszcze nie spłacili długu Lend-Lease. Jeszcze mają tam parę milionów.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Kończą się prace nad raportem o szkodach wyrządzonych Polsce przez niemiecką III Rzeszę. Temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec pojawił się po raz pierwszy w przestrzeni międzynarodowej. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, czy powinniśmy się domagać odszkodowań za II wojnę światową. Posłuchajmy.
Reparacje budzą kontrowersje. Niektórzy nie rozumieją po prostu tej kwestii, nie wiedzą o co chodzi, ale i za granicą. Życie ludzkie nie ma ceny i jaką bylibyśmy teraz potęgą?
Te odszkodowania, to możemy, można powiedzieć, zapomnieć o nich, bo jeżeli będziemy walczyć z Rosją o to odszkodowanie, no to Putin zrobi swoje i Polski znowu nie będzie. Z Niemcami też możemy zapomnieć, bo za bardzo, można powiedzieć, chcemy być koleżeńscy.
Od dawna wypatruję, że może usłyszę wreszcie coś, że zaczniemy symetrycznie, sprawiedliwie podchodzić do innych sąsiadów. Czy Rosjanie nie są nam coś winni? Utracone ziemie wschodnie i uzyskane zachodnie, prawie 50 lat okupacji naszego kraju.
To też jest, dzieje się coś in statu nastendi, to znaczy właściwie mamy bardzo wiele mglistych z jednej strony i z drugiej strony określeń. To co mnie bulwersuje w wypowiedziach wielu Polaków, że nie jesteśmy jak jeden mąż po stronie, tak, powinniśmy o to wystąpić, niezależnie od tego, czy będzie sukces, czy nie będzie sukcesu. Świadomość gigantycznych strat, jakie ponieśliśmy z rąk niemieckich, nie powinna być przez nikogo podważana i nie powinna być kwestionowana moralna słuszność takich roszczeń.
Większość telefonów do otwartego mikrofonu, gdzie tematem była kwestia, czy powinniśmy domagać się odszkodowań za II wojnę światową, była w takim duchu, że oczywiście powinniśmy się tych odszkodowań domagać. Ale zdarzały się też głosy, które właściwie mówi, że sprawa jest albo przedawniona, albo nie ma sensu. Ja myślę, że jest część ludzi podobnie myślących w naszym społeczeństwie i być może oni uważają, że powinniśmy być tak winni, znaczy wdzięczni Niemcom, że dzięki również ich głosowi zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej, że nie ma sensu psuć pewnej harmonii. Ale myślę, że to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo my nie wchodziliśmy nago i boso do Unii Europejskiej. Otwarliśmy swój bardzo duży rynek. Sprywatyzowaliśmy na rzecz Niemiec, mówię tutaj o rządach. Ja teraz nie oceniam, czy to jest dobre, czy to złe. To jest temat na odrębną dyskusję. Sprzedaliśmy za nieduże pieniądze potężny kawał majątku narodowego. Wystarczy zobaczyć, jaka jest pozycja niemieckiej prasy, banków niemieckich.
Sprzedaliśmy rynek medialny.
Tak jest, ja o tym właśnie mówię.
Część rynku detalicznego.
Dokładnie. A więc to nie jest tak, że...
Telekomunikacyjny zdaje się też.
Natomiast czym innym jest II wojna światowa? My tej wojny nie sprowokowaliśmy. Niemcy wymordowali między 5 200 000 a 6 milionów polskich obywateli. Straciliśmy gigantyczną część majątku narodowego, gdzie Niemcy, wiedząc, że przegrają tą wojnę, jeszcze wysadzali, zniszczyli cały port w Gdyni, zniszczyli Warszawę już po upadku Powstania Warszawskiego, działali z pełną premedytacją, działając jako zbrodniarze wojenni.
Tak.
I mamy całkowite prawo domagania się zadośćuczynienia, tak jak zrobiły to dwa namibijskie ludy, Herero i Nama, które wystawiają dzisiaj Niemcom rachunek za kolonizację XIX i początków XX wieku. Popiera ich rząd Windhoek, stolicy Namibii. Domagają się 30 miliardów euro odszkodowania od Niemiec za kolonializm i ludobójstwo. I Niemcy prowadzą z nimi rozmowy już od 4 lat.
Poczekajmy.
Pora zatem zacząć, abyśmy żebyśmy my rozpoczęli nasze rozmowy.
Poczekajmy
na ten temat.
Zadmasz się to wyliczenie i ten raport pojawi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę pani Małgorzata Wasserman zaprezentowała projekt raportu z prac Komisji do Spraw Amber Gold, która obradowała ponad 2 lata. Z raportu jawi się dosyć przygnębiający obraz państwa. Pytaliśmy słuchaczy o to, czego dowiedzieliśmy się o państwie i jego służbach w czasach kryminalnej działalności Marcina P. z prac tej komisji. Posłuchajmy.
Marcin P. najprawdopodobniej był słupem i w tej chwili jego pobyt w więzieniu jest dla niego schronieniem, ponieważ jeśli on prał pieniądze grup przestępczych, mógłby on podzielić tajemnicze zgony tych osób, które ze zorganizowaną przestępczością współpracowały, a później z tych fortun się zwyczajnie nie rozliczyli.
Ogromna praca na koszt społeczeństwa. Ujawnione, proste dla mających wiedzę i wyobraźnię ludzi działania Martina Pichty. Sprawa wszystkiego to było sprzedaż za złotówkę polskich linii lotniczych LOT. I to było dążenie do celu.
Nie było żadnej reakcji ze strony państwa, jak tutaj działał ten Amber Gold. I ta komisja powstała po to, żeby wykazać właśnie, jak to wszystko się działo w tamtym czasie. I teraz jest już pełna fotografia tego wszystkiego. Komisja przesłuchała świadków, to wszystko. Są zeznania i ta sprawa, ten raport trafi prawdopodobnie do prokuratury i teraz prokuratura to przeanalizuje, postawi zarzuty i potem sąd się tym zajmie, jeśli będą jakieś zarzuty.
Panie Adamie, co się dowiedzieliśmy?
Dowiedzieliśmy się całkiem sporo. Dowiedzieliśmy się to, że państwo polskie nie działało.
Tak
nie działała
trzeba.
Prokuratura, nie działały sądy, nie działała policja. Kilkanaście aktów oskarżenia pójdzie pod adresem urzędników państwowych. Więc to jest ten plus. Nasza wiedza o tym czasie i plus to, że urzędnicy państwowi muszą odpowiadać za zaniechania obowiązków. To jest plus ewidentnie działania komisji. Minusem jest to, ale ja sobie też zadaję pytanie, czy komisja o zwykłych takich śledczych uprawnieniach mogła, że tak powiem, złapać faktycznych twórców, bowiem podzielam opinię Małgorzaty Wasserman, że to były słupy i kryją się za tym całkiem potężne interesy ludzi, których nie udało się złapać za rękę, ale to jest też rola dzisiejszej prokuratury, służb specjalnych, żeby dalej dyskretnie tą sprawę badać.
W każdym razie uważam, że bardzo dobrze jest, abyśmy mieli świadomość wszystkich spraw związanych z aferą Amber Gold i potraktowali to jako lustro dla obietnic koalicji europejskiej, jakie składa obecnie, bo tam jest rzeczywistość bardzo smutna, przerażająca, gdzie właściwie używając pojęcia czy takiej metafory słupa, można było powiedzieć, że nie tylko Marcin P. był słupem, ale i prokuratorzy byli słupami, niektórzy policjanci byli słupami, ministrowie byli słupami, a takie mam przekonanie, że tak jak słuchałem wypowiedzi pani Kopacz na innej komisji, to ona też była czymś w rodzajem słupów, która grała z komisją VAT-owską w coś w rodzaju pomidora.
Ale myślę, że świetnie to wszystko podsumował minister spraw wewnętrznych, w końcu osoba nie byle jakiego kalibru w rządzie PO-PSL, który nazwał Bartłomiej Sienkiewicz, tak, który nazwał państwo prawa Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego państwem z tektury.
Dziękuję panu, panie Adamie. Żegnam się z państwem, życząc państwu miłego weekendu. Może wreszcie już po zimnej zosce będzie cieplej, będzie można się udać na grillę.
No od dzisiaj będzie już cieplej, będę grillował i pił.
Życzymy tego państwu jak najserdeczniej. Do usłyszenia. Dziękuję panu.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.